Zakorkowani. Kulisy życia w Korei.
Cześć Ania.
Witam serdecznie w kolejnej audycji Zakorkowani.
Tak, zaczynamy już naszą czwartą audycję. Tak. Dzisiaj trochę kontrowersyjny temat. O prostytucji.
I nie tylko, o sferze seksualnej Koreańczyków.
Trochę brudniejszej.
Tak.
Może dla Koreańczyków brudnej, dla nas ekscytującej.
A może na odwrót?
A może na odwrót.
W każdym razie miłość po koreańsku, część pierwsza.
Tak.
I dzisiaj właśnie będziemy mówić o tej miłości cielesnej.
Tak, nie wiem, czy pamiętasz, kiedy to w maju 2000 roku do jednego z markowych sklepów Louis Vuitton i Gucci w centrum handlowym Times Square w Seulu wybrało się grono prostytutek w celu zakupu torebki.
Nie pamiętam.
I w sumie nie byłoby w tym nic dziwnego, pewnie bym nigdy o tym nie słyszał, gdyby nie fakt, że panie przywdziały czerwone czapki baseballowe, na twarzach miały maski, a za torebkę wartą kilka milionów wonów, czyli kilka
tysięcy dolarów.
Chciały zapłacić w monetach wartości 10 i 100 won, czyli 3 grosze, a nie 30 groszy, tak? Monety takiej
tak,
wartości.
Czyli musiały przyjść naprawdę z bardzo ciężkimi pakunkami.
Tak, i one podobno wysypały te monety na podłogę w tych sklepach. I był to otwarty sprzeciw pracowników seksualnych przeciwko wielkiemu centrum handlowemu, które zostało postawione zaraz obok Red Light District, gdzie tam te panie miały swoje miejsce pracy.
Ale to w jaki sposób takie centrum handlowe
rozumiesz, generalnie z takich usług nie korzystają tylko mężczyźni, którzy są samotni, ale również czasami mężaci mężczyźni, czy mężczyźni na pewnych stanowiskach. No i nie wiem, czy taki mężczyzna otwarzyłby się pójść do takiego lokalu, gdzie obok stoi wielkie centrum handlowe, gdzie proszą się młodzi ludzie, gdzie organizowane są różne eventy.
Być może akurat żona robiłaby zakupy. Wychodziłaby, a to bum!
Tak, a nóż by kupowała tą torebkę z Louis Vuitton, a jej mąż tam spaceruje między czerwonymi latarniami.
Jak to jest z tą prostytucją w Korei? Legalna jest, nielegalna?
No więc tak, obecnie jest nielegalna, ale to o tym za chwilę. Chciałbym może powiedzieć trochę o liczbach. Nie mamy najnowszych danych, ale w 2007 roku było w Korei bardzo dużo prostytutek i cały biznes szacowano na 13 miliardów dolarów.
Nieźle.
To jest w ogóle niewyobrażalna kwota. Dla ciebie chyba bardziej wyobrażalna, bo ty masz do czynienia z takimi pieniędzmi.
No tak, ale to jest na przykład roczny dochód Samsunga, całego Samsunga.
No,
czyli ogromne pieniądze.
Tak, po prostu no, kilka procent, 1,6 dokładnie procent. Tamtej 2007 roku produktu krajowego brutto. Tak. No później trochę już spadła spadła liczba prostytutek. Natomiast
no i wiemy, że teraz jest ich koło, znaczy nie teraz, tylko kilka lat temu jeszcze, kiedy były robione badania, było ich koło
270 tysięcy.
A, 270 tysięcy tak. Osób.
No i pomimo wszystkich zakazów, które już teraz obowiązują, to ta prostytucja cały czas kwitnie. No ale jak to się zaczęło?
No właśnie, jak to się zaczęło? Ja znam taką historię, że zaczęło się naprawdę od Okinawy, dlatego że stacjonowały tam i ciągle stacjonują wojska amerykańskie i rząd koreański pozazdrościł właśnie przedsiębiorczości rządowi japońskiemu i po prostu zdecydował się przyciągnąć właśnie żołnierzy amerykańskich w ten sposób, że po prostu skompilował swoją własną bazę prostytutek generalnie w Korei. Po pierwsze właśnie chodziło o przyciągnięcie żołnierzy amerykańskich na Półwysep Koreański, a po drugie chodziło właśnie o zapewnienie pracy ludziom, tym dziewczynom, no i oraz oczywiście zapewnienie dochodu.
Dokładnie. No i w Korei dotyczyło to głównie dwóch tych, jak to się mówi po polsku,
baz wojskowych.
Tak, baz wojskowych. Jedna to była baza Casey, a druga Stanley, które zresztą istnieją do dzisiaj.
Tak.
Jedna trochę na północy od Seulu, czyli około 60 km na północy od Seulu w Dongducheon, a druga całkiem niedaleko mojego i twojego domu, tak. Ui Chongbu. No i tak jak wspomniałaś, to było jakby rezultatem negocjacji między rządami koreańskimi i amerykańskim rządem. No i wtedy koreański rząd rejestrował prostytutki, te, które pracowały dla amerykańskiego wojska, rejestrował je. Zostały one nazwane zachodnimi księżniczkami, ponieważ obcowały z ludźmi z zachodu. Musiały one nosić ze sobą certyfikat medyczny, że nie przenoszą żadnej choroby wenerycznej.
Tak, musiały mieć, jak to się mówi, takie klamerki jak krowy na pastwisku.
Może to trochę zbyt brutalne porównanie, ale myślę, że rozumiem, że ten temat bardzo ciebie drażni jako,
troszeczkę,
jako kobietę. No i dobrze. I Koreańczycy jakby utrzymywali cały czas te prostytutki przy tych bazach wojskowych, bo w pewien sposób pewnie bał się rząd koreański, że amerykańskie wojska wycofają się i nie będą miały...
Tak, z powodu braku prostytutek?
Znaczy, gdzieś tak wyczytałem, że właśnie to był przynajmniej jeden z powodów, że amerykańskie wojska nie czułyby się tutaj wystarczająco komfortowo.
No tak, to zawsze jest tak, że jednak koło tych baz wojskowych tego rodzaju instytuty bardzo często dobrze funkcjonują, no bo wiadomo, tego rodzaju czynności to jednak powodują, że mężczyźni w jakiś tam sposób się relaksują i nie są aż tak bardzo agresywni. Może też trochę o to chodziło, nie wiem, nie mam
dokładnie
pojęcia.
No a teraz przejdźmy do tej delegalizacji prostytucji. To było w 2004 roku. Zostało właśnie przygotowane specjalne prawo dotyczące handlu seksem, zabraniające sprzedaży i korzystania z usług prostytutek oraz zamykający burdele.
Domy publiczne.
Tak, i w ogóle wtedy Ministerstwo Równouprawnienia Kobiet i Mężczyzn wpadło na to, żeby płacić firmom, których pracownicy korzystali z usług prostytutek, aby ci pracownicy
nie korzystali.
Tak, żeby kompensowano im pieniędzmi korzystanie z usług seksualnych.
To właśnie pokazuje, jak ten cały przemysł usług seksualnych jest obecny i taki powszedni tak naprawdę w życiu każdego koreańskiego pracownika, pracującego dla jakiejś tam korporacji koreańskiej. To jest część biznesu, to jest część interesów, właśnie uczęszczanie do tego rodzaju, zakładów czy instytucji, ale o tym i tak będziemy rozmawiać troszeczkę później. Jak to było, powiedz mi, dalej z tym rysem historycznym? Co dalej się stało?
Jak zablokowano w 2004 roku tą prostytucję, to w ogóle rozpoczął się boom podróży w celach prostytucji. I to zarówno klientów za granicę, którzy chcieli korzystać z prostytucji za granicą, na przykład w Japonii.
Ale Koreańczyków?
No tak. Aha. Albo i zaczęły się też podróże kobiet, znaczy prostytutek, zaczęły wyjeżdżać do innych krajów, żeby się prostytuować. I rząd koreański wymyślił, że to też będzie uznawał za nielegalne. Jeżeli ktoś wyjedzie za granicę i skorzysta z usług prostytutek, to będzie karane za to w kraju.
No właśnie, ale to jest taki bardzo, bardzo podobny w ogóle motyw do palenia marihuany.
Tak.
Że właśnie był taki przypadek, że dwóch chłopaków zrobiło sobie zdjęcia w coffee shopie w Amsterdamie, jak pali właśnie skręta. To zdjęcie zamieścili właśnie na blogu czy w jakimś tam innym portalu społecznościowym. No i rezultat był taki, że po prostu wsadzono ich w Korei do więzienia za to.
Dokładnie. Bardzo myślę, że to jest dosyć dziwne. Znaczy,
no to jest bardzo
takie,
dziwne podejście.
Bardzo dziwne, tak?
Tak.
No ale żyjemy w dziwnym kraju.
Troszeczkę.
No i właśnie jakby to prawo delegalizacji prostytucji spowodowało, że to całe Red Light District zeszły trochę do podziemi i zaczęły się gdzieś tam ukrywać, przez co ich usługi stały się trochę tańsze i bardziej konkurencyjne. Natomiast zupełnie to nie unicestwiło tego biznesu. I myślę, że cały czas można porównać koreańskie te czerwone ulice do ulic w Amsterdamie czy w Niemczech.
Tego biznesu chyba nic nie unicestwi, nigdy.
Tak. W Korei najbardziej...
Najstarszy zawód świata.
W Korei najbardziej znane dzielnice właśnie, na których pracują prostytutki, to Cheongyang-ni, niedaleko nas również.
Tak.
Mieszkamy w jakimś w ogóle dziwnym miejscu. Yongsan, Mia, to niedaleko mojego biura. Oraz w Daegu.
Tak, tego też. Dokładnie. Te dzielnice są bardzo charakterystyczne. Je na pierwszy rzut oka tak ciężko w ogóle zobaczyć w mieście, ale często to są takie miasta jakby, czy całe jakby dzielnice w dzielnicy, ogrodzone jakimś metalowym płotem, taką płachtą. No i tam generalnie są te wszystkie małe domki, powiedzmy. Przy wejściu jest oczywiście oznakowanie, że tylko osoby pełnoletnie mogą tam wejść. Z tego, co słyszałam, to odwiedziłeś taką dzielnicę.
Znaczy, nie chciałbym, żeby nasi słuchacze źle zrozumieli poprzez odwiedzenie tej dzielnicy.
Pospacerowałeś sobie.
Kiedyś, będąc właśnie na początku audycji we wspomnianym Times Square Centrum Handlowym, wymyśliliśmy, że musimy zobaczyć, jak to tam jest na tej ulicy. I poszliśmy i to jest tak, że idzie się długą ulicą, po dwóch stronach są takie baraki, które pewnie gdyby nie były oświetlone, to by wyglądały bardzo ponuro. Ale zamiast jakby pierwszej tej ściany frontowej jest po prostu wielkie okno przeszklone i tam podświetlone na różowym świetle takie coś jakby to określić, mi to przypominało jak scenografia do jakiejś telenoweli. W sensie, że jest dom, ale są ściany sztucznie stworzone, trzy ściany, a z przodu jest tam, gdzie musi być kamera, tam jest, nie ma nic. I tam jest taki stoliczek z lustrem i siedzi piękna pani w samej bieliznie, w takiej długiej satynowym szlafroku.
Ja widziałam takie właśnie, faktycznie te domki wyglądają jak takie tekturowe pudełka właśnie z przeszklonymi ścianami z przodu. Ja widziałam też właśnie, charakterystyczne rzeczą jest chyba właśnie to różowe podświetlenie i tam po prostu pani sobie siedziała na stołeczku i mnie to tak się skojarzyło trochę jak ze sklepem rzeźniczym, tak to się mówi, z rzeźnikiem, bo w Korei również na różowo podświetlane są właśnie wystawy z mięsem.
Tak, żeby to mięso atrakcyjnie wyglądało, bardziej świeżo.
Tak, właśnie świeżo, różowo i w ogóle. No i właśnie tylko, że zamiast żeberek powieszonych na haku siedzi pani na krzesełku. Generalnie tak to wygląda. To więc tak, są te miasta, ale też właśnie tak jak wspomniałeś wcześniej, że osoba, która nie wie, jak takie rzeczy wyglądają, może bardzo łatwo przejść koło takiego dobytku i po prostu nawet nie widzieć, że to są te domy publiczne. Ja na przykład w Busan tak miałam, że przychodziłam przez jakąś ulicę z moim mężem. I on po prostu w pewnym momencie pokazał mi, zobacz, to są te domki. Ja dopiero zobaczyłam, że w dzień to po prostu są takie zwykłe, tekturowe, naprawdę takie jakby biedne jakieś
budy.
I te okna wtedy po prostu są zasłonięte kotarami. I tak naprawdę, nie wiadomo, że to są te domy publiczne tak naprawdę.
Dokładnie, no ale jeszcze chciałbym powiedzieć o jednej ciekawej rzeczy, bo w Korei jeszcze są takie miejsca, które nazywają się po koreańsku Bangseokjip. I to są miejsca, w których, że tak powiem, prostytuują się kobiety w starszym wieku.
A, tak, faktycznie. Tak,
i
tak,
jak ja mieszkałem w Gwangju, to i pracowałem wtedy w kawiarni, to codziennie obok takiej ulicy taką ulicą musiałem przejść. Mhm. I na tej samej zasadzie, chociaż wyglądają te witryny trochę biedniej, to były takie stare budy z napisami typu, nie wiem, na polski to róża.
Albo motylek.
Motylek, albo... albo sprzedajemy zachodni alkohol. I wieczorem, jak już się zaczęło ściemniać, to właśnie panie włączały takie choinkowe lampki, łącznie z tym różowym podświetleniem, siadały, jak było ciepło, na krzesełkach przed drzwiami. To były takie po prostu adżumy, takie panie z trwałą na głowie.
A czasami naprawdę starsze, 50-60
lat. Ale zawsze nienagannie umalowane, zawsze gdzieś tam jakoś tak trochę bardziej elegancko ubrane. I z wachlarzykami i siedziały i czekały na klientów. Myślę, że trochę starszą klientelę.
No tak, ja właśnie zapytałam o to mojego męża i on mi to wyjaśnił, że po prostu to może nawet nie są bardziej usługi cielesne, chociaż w jakimś tam sposób no pewnie rubasznie tam jest. Natomiast bardziej właśnie chodzi o takie towarzystwo, że mężczyzna sobie, wiesz, z jakąś babką siedzi, piją razem te whisky czy soju. Że... No wiadomo, że to ma inny podtekst, ale no ci faceci starsi też czują się w obecności tego rodzaju kobiet bardziej swobodnie niż wśród jakiejś młodej dziewczyny, która być może patrzy na niego, wiesz, kątem oka czy z obrzydzeniem. No właśnie.
No tak, ale te jakby ich pokoje są mimo wszystko przygotowane do bardzo wygodnych rozmów. Należąco.
Dokładnie. No może powiedzmy, kto przede wszystkim korzysta z tego rodzaju usług, no bo to jest jednak seks płatny. W Korei jest wiele innych przybytków, o których jeszcze będziemy mówić, gdzie ten seks ma inną formę płatności, czy też jakby w ogóle inną formę pełnienia tego rodzaju usług. Więc to są takie, jakby to jest taki szybki seks, prawda?
Tak, to jest zwykle po prostu, no tak jakby ktoś przyszedł się napić kawy.
Dokładnie.
Tak? Czyli przychodzisz, zamawiasz, płacisz
i wychodzisz.
Robisz. Znaczy wypijasz i wychodzisz.
Dokładnie. Więc najczęściej widać jakich ludzi? No przede wszystkim są to żołnierze, którzy są na przepustce.
Tak. Którzy nie mają dziewczyny.
Dokładnie, zwykle, którzy nie mają dziewczyny.
Którzy gdzieś tam albo z kolegami się umówią, gdzieś tam idą razem.
Dokładnie. Są to też samotni mężczyźni, natomiast na pewno rzadziej są to pracownicy firmowi. O tym będziemy jeszcze rozmawiać właśnie, dlaczego tak jest, trochę później.
No i koszt.
No koszt jest niewielki, no bo to wiadomo, szybko, jest pewnie jakiś tam jadłospis, powiedzmy. Tak, w zależności od tego, czy używa się prezerwatywy, czy nie, z tego co słyszałam, także to jest też takie pod względem przenoszenia chorób seksualnych trochę też.
Tak, no niestety jakby nie mogę ci w tej kwestii kosztów nic jakby powiedzieć. Bo...
Tak, ale z tego co ja słyszałam, bo ja się naprawdę dużo tego historii nasłuchałam właśnie w różnego rodzaju tam, nie wiem, no po prostu przez firmę tak naprawdę. No i to jest koszt, oczywiście zależy od typu usługi, no ale to jest koszt od 50 do 70 tysięcy koreańskich wonów.
To jest, mówimy teraz o korzystaniu z takiego właśnie sklepu rzeźniczego.
Tak, do 30 minut. No czyli to jest kwota 150-200 zł, powiedzmy.
Złotych, tak.
No, czyli każdy...
Nawet Polaka byłoby stać.
Dokładnie, a tutaj za 50 tysięcy, czyli za te 150 zł, to co możesz kupić? No powiedzmy, to jest miesięczny bilet, tak?
Metro, znaczy, tak, dokładnie. No ale wspominałeś kiedyś jeszcze, właśnie już przechodząc do tych innych form, wspominałeś kiedyś o tej kawiarni tradycyjnej Dabang. Co tam się dzieje?
Tak, to jest bardzo w ogóle ciekawa instytucja, teraz już nie tak popularna, ale kiedy ja przyjechałam właśnie do Korei w 2003 roku...
Ty często chodziłaś?
Nie, że często chodziłam, ale właśnie widziałam te Dabangi i wtedy jeszcze nie było takich kawiarni w stylu Starbucksa, albo Coffee Bean, albo Cafe Bene, no czegoś takiego zupełnie nie było. Mi tego bardzo brakowało i ja chciałam do takiej kawiarni zajść. No i właśnie widziałam tam, że było taki napis kafe i że było taban i w ogóle. No ale mój mąż obecny, wtedy chłopak, strasznie mnie w ogóle od tego pomysłu odganiał i dopiero później wyszło na jaw, że bardzo często, nie zawsze, ale bardzo często tego rodzaju właśnie kafeterie, kawiarnie, to były właśnie takie ukryte domy rozpusty. No może domy rozpusty to za dużo powiedziane. Ale właśnie w tego rodzaju kawiarniach pracowały dziewczyny, które albo wykonywały te usługi na miejscu, albo po prostu ktoś dzwonił po kawę, po termos kawę i te dziewczyny na takich charakterystycznych skuterkach z tym charakterystycznym termosem zawiniętym w taką kraciastą chustę jeździły do Love Motelu. O Love Motelach będziemy jeszcze rozmawiać, gdzie czekał właśnie na nie klient. Czyli one zawoziły właśnie tą kawę, od razu na wejściu właściciel takiego motelu wiedział o co chodzi, kierował do odpowiedniego pokoju, no i tam odbywał się właśnie
twojowo.
Tak. Ja tutaj przy okazji polecę taki film, który nazywa się Nonnen Naeunghyeong, czyli You Are My Destiny. Ale na angielski to jest jakoś w jakiś sposób dziwne przetłumaczone You Are My Sunshine. I to jest właśnie historia takiej dziewczyny, takiej prostytutki właśnie. Tam jest pięknie w ogóle pokazane, jak ona jeździ tym motorkiem z tym termosem i z tą chustą. I właśnie mężczyzny, który się w niej zakochuje. I to jest naprawdę super film. To jest film o miłości, ale polecam również mężczyznom, bo naprawdę świetnie obrazuje w ogóle taką koreańską kulturę właśnie od tej drugiej strony. Mhm. Tam jest też motyw właśnie AIDS, morderstwa i tak dalej. Także polecam.
Zapraszamy. Gdyby ktoś nie pamiętał, jak ten film się nazywa, to można prosić o nazwę na naszym blogu, na stronie zakorkowanie.podomatic.com.
Brawo. I kontynuując właśnie ten motyw tych ukrytych przybytków, również do niedawna funkcjonował taki specjalny fryzjer. W takim specjalnym fryzjerze...
O fryzjerze też nie słyszałem.
Tak, no bo to są jednak te takie wcześniejsze koncepty biznesowe. Można było nie tylko obciąć na krótko włosy, ale właśnie skorzystać z innego rodzaju usługi. Wtedy kotary się jakby zasłaniało. Mężczyzna siedział dalej na tym fotelu z obciętymi lub jeszcze nie włosami. No i po prostu przez jakieś tam 10 czy 15 minut właścicielka czy pracownica takiego, to się mówi sklep fryzjer? Tak, sklepu fryzjerskiego, tak. Zakładu fryzjerskiego, obsługiwała go, no a później odciągała kotary i strzygła, powiedzmy, dalej. Także to jest właśnie takie bardzo ciekawe, bo znowu człowiek, który, tak jak na przykład z punktu widzenia obcokrajowca, który przychodzi obok takiego Mionsil, czyli tego zakładu fryzjerskiego, no w życiu nikt by nie pomyślał...
Nie wpadł na ten pomysł, tak.
Tak, dokładnie, czyli obcokrajowcy, którzy przyjeżdżają do Korei, właśnie widzą tą taką pruderyjną Koreę, że wszystko jest zapięte na ostatni guzik, wszystkie koranki są takie cnotliwe, filigranowe i tak dalej. O tym też będziemy jeszcze za chwilę mówić. Natomiast tak naprawdę pod tą przykrywką można znaleźć bardzo, bardzo ciekawe rzeczy.
Tak, no i przejdźmy w końcu do już takiego bardziej teraźniejszego tematu, bo to o tych fryzjerach, o tych starego typu kawiarni, jak mówiłeś wcześniej, że to było kiedyś.
Tak.
Tutaj dzisiaj już można to rzadko spotkać, natomiast są Love Motel, w których miałaś przyjemność być, ja też byłem, ale...
Tak. Dlaczego? No, tak, wcześniej, powiedzmy tak, że wcześniej mówiliśmy właśnie o tej takiej zwykłej prostytucji płatnej, natomiast Love Motele, tutaj uprawia się raczej miłość niepłatną.
Znaczy, przechodzimy już do takiej części sfery seksualności Koreańczyków, już nie mówimy o biznesie seksualnym, tak?
Tak, dokładnie. Też Love Motele oczywiście nie służą tylko do tego rodzaju spotkań, bo ja na przykład z Love Moteli korzystałam bardzo dużo i to nawet na jednej podróży służbowej byłam w Love Motelu.
Znaczy, w ogóle musimy się umówić, że nazwa Love Motel, to my tak, znaczy Koreańczycy też to nazywają, my to też tak nazywamy, ale tak naprawdę są tylko motele.
Tak. Nie ma czegoś takiego jak Love Motel na szyldzie, czy na neonie.
Tak,
tylko jest zawsze
jest
motel.
Napisane, tylko jest zawsze napisane motel, a propos tego, że się korzysta nie tylko, żeby się z kimś spotkać w celach uprawiania seksu, to moja koleżanka, która teraz, firma ją wysłała do Ulsan, do pracy właściwie tymczasowo, musiała jej tam zapewnić mieszkanie, to przez miesiąc mieszkała właśnie w motelu.
No dokładnie, w moim przypadku było bardzo podobnie, a to dlatego, że w Korei jakby nie ma wykształconego tego jakby łańcucha youth hostel, czy jak to się mówi po polsku? Takich hoteli dla młodzieży,
czy takich
schronisk młodzieżowych, czyli jeżeli się podróżuje do innego miasta w Korei, lub jeżeli ktoś przyjeżdża z zagranicy, no i nie ma kasy
na hotel
za $200 za dzień, tak. To tak naprawdę taki motel jest jedyną alternatywą.
No ale umówmy się, że to są też miejsca, gdzie wiele hoteli w Polsce mogłoby sobie pozazdrościć standardu takiego.
Dokładnie, tak. Tam wszystko na miejscu jest. Są takie motele, gdzie nie ma nawet jakby jakiegoś skojarzenia w ogóle, że takie jest przeznaczenie, a nie inne tego motelu. Są takie motele, które faktycznie mają różnego rodzaju urządzenia nawet, o czym będziemy trochę dalej mówić,
tak.
Które faktycznie są jakby skierowane do tego rodzaju klientów.
Tak.
Także to bardzo, bardzo różne są te motele urządzone. No i tak, kto z tych Love Moteli korzysta?
No tak, wiem, jak wiesz ty i jak wielu Koreańczyków przed ślubem rzadko przyprowadza swoje dziewczyny czy chłopaków do domu, a już rzadziej gdzieś tam się zamykają w swoim pokoiku, żeby pobuszować. No i takie osoby często właśnie, które są przed ślubem, wybierają się do motelu w celu skonsumowania swojego związku przed ślubem.
Tak, ale też z tego wynika, że często przed ślubem ludzie mieszkają po prostu z rodzicami.
Tak.
Czyli nie ma takie, że u nas, że my wynajmujemy sobie mieszkanie i możemy zaprosić do takiego mieszkania kolegę czy koleżankę, tylko po prostu... No, ci ludzie po prostu nie mają gdzie się podziać.
Tak, dokładnie. Często też jest tak, że no Koreańczycy już wspominaliśmy chyba o tym, że często też lubią sobie wypić, tak po prostu dla zabicia czasu, dla rozrywki,
dla sportu,
tak, dla zabicia stresu. No i takie młode pary często jak się spotkają gdzieś, wypiją sobie, to często też się udają do motelu, żeby
Odpocząć.
Tak, żeby odpocząć.
połączyć przyjemne z pożytecznym.
Dokładnie.
Często właśnie wspomnieliśmy wcześniej o tych żołnierzach. No są żołnierze, którzy oczywiście ciągle mają te swoje dziewczyny. No i wiadomo, że jeżeli wychodzą na kilka, nie wiem, czy to jest tylko na dzień się wychodzi na przepustkę, czy na dwa dni, nie ma pojęcia.
W zależności od tego, od gdzie taki żołnierz tak jest i w ogóle, więc to
też tak, no więc te osoby też właśnie spędzają jakby, chcą trochę, nie wiem, być w odosobnieniu, tak? Nie chcą być jakoś tak dłużej na dworze czy w jakiejś tam kawiarni, no i po prostu też korzystają z tego rodzaju love moteli.
Właśnie już przychodząc do tej następnej kwestii, to chciałem powiedzieć, że ten motel można wynająć w takiej formie hotelowej na cały dzień, ale można też wynająć na godziny, na czas.
Dokładnie. I właśnie
wynajmowanie.
Tak, wynajmowanie. Z tego rodzaju wynajmu korzystają bardzo często pracownicy firmowi. Nie wiem, czy wiesz, co to jest office wife.
Domyślam się.
Tak, czyli Koreańczyk ma takie trzy, powiedzmy, partnerki w swoim życiu. Pierwsza to jest taka żona, która rodzi dziecko, z którą ma się rodzinę, na którą się płaci. Drugą to jest ta office wife, czyli ta żona biurowa, powiedzmy. To najczęściej taka dziewczyna czy kobieta, z którą bardzo często się pracuje, dużo czasu się razem spędza. Tą kobietę pewnie się bardziej zna tak naprawdę niż swoją żonę, tak mi się wydaje. I trzecia partnerka to jest jakaś tam ulubiona pani właśnie w takim specjalnym biznesowym karaoke, do której ten Koreańczyk często chodzi. No więc z tą office wife zdarza się tak, że po prostu w czasie pracy, nie wiem, w czasie lunchu
albo gdzieś tam wyjścia służbowego na chwilę.
Tak, dokładnie. Po prostu te dwie osoby idą do takiego love motelu i tam odstresowują się.
No jak one... Nie, już mówiliśmy mniej więcej, jak one wyglądają.
Nie, to, love motel. Nie mówiliśmy. Ile jest tych moteli? Jest ich bardzo dużo w ogóle.
Co mnie chyba w Korei zaszokowało, to właśnie liczba moteli. W niektórych miastach, nawet w mniejszych miastach, gdzie wydawałoby się, że ludzi nie ma, tam są te motele. Mhm. I sobie tak myślałem cały czas właśnie, dlaczego jest tyle tych moteli? Czy tak ludzie często przyjeżdżają? Nie wygląda na to, żeby przyjeżdżali tak często do tego miasta odwiedzać znajomych, a jak mają znajomych, to pewnie mogą się zatrzymać u nich w domu. Więc te motele po prostu jest ich jak...
Jak co?
Drzew w lesie.
Jak drzew w lesie, właśnie.
Tak.
Jest ich dużo. Mnie to zawsze uderzało to, że jeżeli jedzie się w ogóle przez miasto, to widać mnóstwo tych czerwonych, neonowych krzyży, które oznaczają właśnie kościoły. A tuż obok nich jest jednakowa ilość tych moteli, gdzie po prostu dochodzi do różnego rodzaju...
Tak, czyli piekło z niebem zmieszane.
Tak, dokładnie, coś takiego. No jak wygląda w środku taki motel?
No właśnie, bo już wcześniej zaczęliśmy o tym mówić, ale nie chcieliśmy zdradzić, ja ostatnio byłem ze znajomymi, odwiedzić innego znajomego w innym mieście w Daegu i byliśmy w motelu i na korytarzu stała maszyna, tak jak maszyna do napojów, i tam można było wybrać różne zabawki erotyczne.
Za pieniążka.
Tak, dildo, jakieś nakładki na penisa, jakieś po prostu obrączki na penisa, jakieś wibratory, no tego typu rzeczy. No.
Ja nawet widziałam rzęsy. Można było sobie dokupić rzęsy. Na przykład jakbyś ty chciał sobie dokupić rzęsy celem, nie wiem, uwiedzenia swojej partnerki.
Nie wiem, czy kiedyś miałeś okazję zwrócić uwagę na moje rzęsy.
No tak, faktycznie.
Czujesz ten wiatr.
O Jezus, aż mnie zawiało tutaj. A w środku?
A w środku? Wiesz co, ja... Kiedyś mi wspominałem o różnych rzeczach. Ja wiem o lustrach, które czasami się zamontowuje na suficie, tak żeby osoba, która leży na łóżku, widziała to, co się dzieje na łóżku.
Dokładnie, ale są też takie lustra między łazienką a pokojem.
Tak.
To się nazywa lustro weneckie, tak?
Tak, że nie widać z jednej strony,
dokładnie,
z drugiej strony widać. A co w łazience?
No ale w łazience właśnie nic tam nie ma generalnie, no tak nie. Jakoś dziwnego.
Są na przykład pod prysznicem, są krzesła. Ja w ogóle, widziałeś kiedyś krzesło pod prysznicem w normalnym miejscu? Ja w motelu widziałem po raz pierwszy, było takie krzesło obrotowe pod prysznicem.
A nie, to nie widziałam.
Wydaje mi się, że można to w różny sposób wykorzystać.
No może ja już nie mam takiej wyobraźni, nie wiem. Już wiek nie ten.
Tak, oczywiście, jak się wchodzi do motelu w ogóle i dostaje się taki cały pakiecik zestaw i tam poza szczoteczką do zębów, pastą do zębów, jakimś szamponem, jakimś...
Gumkami do włosów.
Tak, mydełkiem do twarzy, to dostaje się też prezerwatywy, żel.
Tak, albo już czekają w środku w pokoju.
Albo już czekają w środku w pokoju, dokładnie.
A jeszcze wracając do tego lustra weneckiego, to właśnie ono często jest stosowane do, właśnie szczególnie jeżeli chodzi o prostytutki, że mężczyzna jakby siedzi na łóżku i on obserwuje, jak taka prostytutka myje się przedtem i czy robi to dokładnie, czy nie, z tego co mi opowiadali faceci. Tak. No to jest,
znaczy ja w ogóle jeszcze wiem coś, taką jedną bardzo kontrowersyjną rzecz, że te lustra weneckie oczywiście są wykorzystywane nie tylko w celach takich właśnie, jak ty mówisz, ale czasami są montowane przed ukrytymi kamerami w motelach.
Tak, no właśnie też było dużo takich skandali tego rodzaju, że właściciele moteli
nakręcali
właśnie, co tam się dzieje w środku, a później po prostu na YouTube i można się zobaczyć.
Tak, albo handlowali w celach właśnie szantażu takimi filmami, można się zobaczyć. Ja gdzieś ktoś kiedyś na Facebooku zamieścił, jak sprawdzić, czy to lustro jest weneckie, czy nie.
No proszę.
I przy układając palec do szyby, jeżeli jest przestrzeń między palcem a odbiciem, to znaczy, że to jest lustro zwykłe, bo lustro polega na tym, że jest nakładana ta farba srebra na tylną część szkła, czyli
no
ta odległość szkła jest widoczna. Jeżeli przełożysz palec i nie ma tej odległości, to znaczy, że to jest lustro weneckie.
No proszę, będę musiała sprawdzić następnym razem. Takie pokoje bardzo często mają taki wystrój bardzo nowoczesny. Są jakieś tam na przykład malunki erotyczne, jakieś podświetlenia LED w najróżniejszych kolorach, z najróżniejszymi jakby drganiami, czy nie wiem, promieniami.
Tak, można też jeszcze powiedzieć o tym, że czasami na zewnątrz, na elewacji budynków są całe rzeźby jakichś takich postaci rzymskich, czy rozebranych jakichś takich kobiet z wielkimi, ofitymi piersiami. To są takie
kobiety
płaskorzeźby.
Tak,
rubensowskie płaskorzeźby na ścianach moteli, ale wróćmy do środka.
Tak, ja myślę, że dla mnie takim największym zaskoczeniem to było, kiedy raz weszłam właśnie do takiego pokoju i tam na środku stał fotel dentystyczny. Ja w ogóle nie wiedziałam, co to jest, w ogóle dlaczego ten fotel dentystyczny tam jest.
Może tam kiedyś był dentysta po prostu.
Słuchaj, okazało się w ogóle, że ten cały fotel miał różnego rodzaju ruchome części. I tam w zależności, który guzik się jakby przycisnęło, to różne części tego fotelu się ruszały. No ja oczywiście jestem eksperymentatorką, od razu tam sobie zasiadłam w ogóle, sprawdzając, o co chodzi. Po prostu nie mogłam przestać się śmiać. Ten fotel był w ogóle jakiś stary, w ogóle ja nie wiem, jak, naprawdę, nie mam pojęcia, jak się go używało. W każdym razie wszystkie części się ruszają, w zależności w rytm taki, jaki tam ten guzik, na jaki ten guzik pozwala. Ja w ogóle nie wiem, co to ma wspólnego z, no nie wiem, z jakimś aktem seksualnym.
Ja myślę, że po prostu masz jeszcze dosyć ograniczoną fantazję.
Ja myślę, że tak. Także muszę jeszcze podwiedzać te motele, a nuż coś jeszcze ciekawego zobaczę.
Tak. No i to chyba już wszystko.
No, jeszcze coś jest. No, wiadomo, że w tych motelach są różnego rodzaju mangi specjalne, można sobie poczytać takie seksualne.
Tak, można.
Kanały porno, filmy porno i wszystko.
Tak, chociaż problem w Korei jest taki, że często te. Tak jak samo jak na japońskich japońskiej pornografii jest tak, że zamazują te najważniejsze, najbardziej ekscytujące części.
No właśnie, ty pisałeś ostatnio o tym jak blokuje się właśnie pornografię.
No właśnie, zapomnieliśmy o tym wspomnieć. W ogóle w Korei całkiem od niedawna, wydaje mi się, że od roku, bo jeszcze w zeszłym roku nie miałem z tym problemu, ale od roku blokuje się w Korei wszelką pornografię dostępną w internecie przede wszystkim.
Ja o tym nic nie wiem.
Zapraszam też na mojego bloga Yellow Inside, na którym jest wpis właśnie o tym, jak w Korei blokują, jak rząd powołał cały zespół w ogóle, który blokuje te strony. Ja dzisiaj mam cały czas z tym problem. Na szczęście mój kolega z Azerbejdżanu powiedział, który jest informatykiem, powiedział mi, że poda mi różne strony, które potrafią to obejść. Aha. Natomiast jest ten problem właśnie, że Koreańczycy blokują dostęp do pornografii, co myślę, że z drugiej strony Koreańczyków, obywateli koreańskich jakoś specjalnie nie zatrzyma w swoich seksualnych wyczynach.
Tak. Pornografia to nie jest duży problem. Problem jest bardziej instytucjonalny z tym co rynek oferuje Koreańczykom.
Tak, dokładnie.
I tutaj możemy ładnie przejść do kolejnego tematu, czyli jak to wygląda właśnie w korporacjach, bo korporacje mają swój własny w ogóle sposób na nie wiem, korzystanie z usług seksualnych.
Tak, i może od razu zaczniemy od mojego dzisiejszego przypadku na świeżo. Wracałem dzisiaj z moimi kolegami z jednego ze sklepów, w którym zajmujemy się promocją naszych produktów. I w związku z tym, że został już mi tylko tydzień do ukończenia pracy w dziale koreańskiego marketingu u nas w firmie i przenoszą je do Global Marketing. I koledzy powiedzieli, że w przyszłym tygodniu w takim razie obowiązkowo musimy iść na Huesik.
I Huesik, czyli taką
kolację służbową, ale myślę, tak, że już wszyscy znają, co to jest Huesik.
No, sorry.
I po tej kolacji powiedzieli, że musimy się wybrać do Norebangu. Ja mówię, że nie, w ogóle, bo to ja nie lubię śpiewać, w ogóle nie umiem śpiewać, mam tragiczny głos.
Norebang to takie karaoke, powiedzmy.
Tak, takie karaoke. Znaczy, to są takie pokoje osobne, gdzie się zamyka i po prostu z gronem znajomych osobno się tam śpiewa do mikrofonu, przed ekranem. No i powiedzieli, że pójdziemy. Ja mówię, tak jak wszyscy powiedziałem, że nie lubię śpiewać, nie umiem śpiewać i poza tym, że mam głos radiowy, to do śpiewu się nie nadaje. Natomiast oni powiedzieli, że absolutnie, nawet jeżeli nie umiem śpiewać, to na pewno będę zachwycony, bo przyprowadzą panie do towarzystwa.
Dokładnie, tego rodzaju właśnie biznes karaoke, tak to oni określają, polega na tym, że mężczyźni spotkają się w pokoju i tam przychodzą panie, skąpo bardzo często ubrane. Trochę potańcowują na takiej głównym stage'u, też jest, znaczy takiej, jak to się mówi, Boże.
Na scenie.
Na scenie, dokładnie. No i te panie po prostu, to są takie panie do towarzystwa, że po prostu każda pani ma swojego mężczyznę do obsłużenia, podaje mu alkohol, whisky,
nalewa,
jedzenie. Taka gejsza, no ale wiadomo, że jest skąpo ubrana, że tam jakieś macanie jest.
Jest macanie, jest tam wkładanie rąk czasami,
tak.
Z tego co słyszałem. No i jest opcja tej pani wynajęcia na dłużej, wtedy się z tą panią wychodzi i jedzie do motelu.
Dokładnie, czyli ta pani też w czasie takiego karaoke, też w zależności od tego, w jaki sposób się sprzedaje, w sensie już tylko takim jakby gejszowatym, nie wiem, pani do towarzystwa, w zależności od tego, jak jest właśnie dobra w tym jej sales speech, powiedzmy?
Tak.
Czyli to albo ma noc, albo nie ma nocy.
Albo ma noc, albo nie ma nocy. Ja też widziałem kiedyś, jak takie panie są dowożone do takiego lokalu, kiedyś, jak jeszcze mieszkałem w Gwangju, i przyjeżdża taki wielki czarny van i wysiadają trzy czy cztery panie, właśnie tak jak powiedziałeś, skąpo ubrane. Za kierownicą siedzi taki pan muskularny, trochę taki z wyrazu twarzy bardzo groźny. I te panie wchodzą do lokalu, pan odjeżdża. Myślę, że potem, bo nie przyjeżdża.
No pewnie tak. Ja w ogóle mam taką koleżankę, ona jest Koreanką, ale była adoptowana przez parę z Belgii. Wróciła do Korei, bo chciała po prostu poznać swoje korzenie i tak dalej. I ona ma taką bardziej, taka jest trochę dobrze zbudowana, krótkie włosy ma, więc ona przebrała się po prostu za mężczyznę. Poszła do takiego biznes karaoke, czy tam tego rodzaju instytucji. No i po prostu zobaczyła wszystko na własne oczy. Przy czym, kiedy ja ją zapytałam, to co tam dokładnie zobaczyłaś, no to ona po prostu nic mi nie mogła powiedzieć, po prostu łzy w oczach, w ogóle przeżyła taki szok, jak tam Koreańczycy potrafią się zachowywać, że już jej po prostu o nic więcej nie pytałam.
To jest straszne, że w taki sposób właśnie odkryła swoje korzenie.
No dokładnie, no ale no, widocznie chciała poznać całą prawdę o Korei.
No dobrze, ale to te bary karaoke to nie wszystko, bo są jeszcze pokoje Anmabang, które to są miejsca z masażem, do których pracownicy grupowo łącznie z przełożonym udają się w celu masażu, ale ten masaż nie jest zwykłym masażem, tylko jest masażem, gdzie klient rozbiera się też masażystka, smaruje się klienta olejkiem i często ta kobieta wchodzi na mężczyznę i masuje go całym swoim ciałem. I czasami kończy się to bądź seksem oralnym, bądź seksem takim
standardowym.
Bądź niestandardowym. I często też jest płacone za to z pieniędzy firmowych.
Tak, i często, nie wiem czy słyszałeś, ale są też takie usługi właśnie oferowane tego masażu połączonego z usługami seksualnymi przez osoby niewidome. Dlatego, że te osoby niewidome, po pierwsze, nie mogą rozpoznać danej osoby, więc mężczyźni czują się bardzo bezpiecznie. A po drugie, ponieważ, znaczy tak się uważa, że jeżeli ta osoba jest niewidoma, to po prostu o wiele lepiej taki masaż potrafi wykonać, również pod względem właśnie takim intymnym, że po prostu to potrafi wzbudzić o wiele większe podniecenie.
To jest w ogóle taki trochę nie do pomyślenia się w Europie, bo to jest jakby wykorzystywanie niepełnosprawnych do celów seksualnych. Co jest
no tak,
w ogóle...
to jest takie właśnie koreańskie, bardzo pragmatyczne podejście do sprawy. Ja też słyszałam o takim przypadku, to tak z trzeciej ręki, już nawet nie z drugiej, ale był taki też przypadek takiego seksu oralnego, gdzie grupa mężczyzn współpracujących ze sobą, to byli partnerzy biznesowi, poszli do takiej instytucji, musieli usiąść w kółeczku, no i oczywiście tam panie przyszły, każda pani obsługiwała mężczyznę, w ogóle w grupie. Taką podstawową regułą w tego rodzaju usługach jest to, żeby żaden mężczyzna nie patrzył się na swoją twarz. Czyli generalnie oni wszyscy są razem, są obsługiwani w tym samym czasie przez kobiety, natomiast jest niepisana zasada, żeby w ogóle nie patrzeć się na siebie. Tak, żeby, no nie wiem czemu, no ale taka jest generalnie zasada. W ogóle dlaczego w Korei te wyjścia takie pracownicze, sponsorowane przez firmy tak naprawdę, bo to nie jest tak, że każdy płaci za siebie, tylko to są normalnie pieniądze firmy, które tego rodzaju usługi opłacają. Dlaczego tak jest? Generalnie, to chyba nie wiem, czy wspominaliśmy wcześniej, ale w Korei jest tak, że żeby współpracować ze sobą, trzeba daną osobę znać. To nie wystarczy po prostu kogoś znać powierzchownie, ale trzeba utworzyć ten bardzo taki głęboki związek, taką zażyłość między ludźmi. No i wiadomo, że ta przyjaźń właśnie między mężczyznami, między Koreańczykami szczególnie jest taka bardzo mocna, różne rzeczy się razem robi, umacnia się w najróżniejszy sposób ten swój związek, poprzez picie alkoholu, czasem walnięcie sobie w szczękę, razem wymiotowanie, a czasami właśnie spędzanie czasu właśnie w tego rodzaju instytucjach. Właśnie tego rodzaju wspólne wypady to jest taki czynnik scalający, taki, tak jak u nas się jedzie na przykład na kajakowanie razem.
I dlatego myślę też, że zostałem przez moich współpracowników zaproszony na taką imprezę, co prawda tylko karaoke i tylko panie do towarzystwa, natomiast myślę, że już w pewien sposób zostałem zaabsorbowany,
zaakceptowany
w tym naszym teamie.
Tak, i to będzie coś do opowiadania później, coś takiego bardzo intymnego, co was łączy. I to właśnie
w Korei, coś tylko między nami, który nie tak. Będziemy się dzielić z tym poza, chyba że poza tobie powiem.
No chyba że mi. Tylko że to jest właśnie tak, że jest między współpracownikami w firmie, ale często jest tak, że między biznesami partnerami biznesowymi, czyli jedna firma z drugą firmą, współpracownicy chodzą, no i w ten sposób, załóżmy, konsumują swój związek biznesowy, powiedzmy.
Znaczy nie ze sobą.
No nie ze sobą, ale w sensie tak, no, scalają swoją przyjaźń.
Ty również często jesteś na podróżach służbowych. No a jak sobie Koreańczycy radzą z takimi sprawami, jak są za granicą?
No właśnie niestety Koreańczycy są znani z tego, że lubią gustować w zagranicznych kobietach. Podchodzą do tego bardzo tak, no, funkcjonalnie, generalnie, czyli chcą spróbować pandzian, tak jak wcześniej mówiłyśmy, czyli tej przystawki. Tak, żona jest ryżem, tak? Czyli tak. Czym tym podstawowym, głównym daniem. Natomiast są różnego rodzaju inne przystawki. Również za granicą to są specjalne przystawki. No i często właśnie jest tak, że szczególnie właśnie wyższej rangi pracownicy, dla nich osoby, które pracują w biurze firmy za granicą, organizują tego rodzaju panie. Czyli po prostu wieczorem do hotelu widać, jak taki, nie wiem, jakiś tam senior manager przychodzi jako właśnie ochroniarz takiej prostytutki, dowozi do samego pokoju, zostawia i potem po kilku godzinach odbiera. Też w Polsce był taki, nie wiem, czy słyszałeś, bardzo, bardzo niemiły incydent, kiedy to Koreańczycy w ogóle poszli do domu publicznego zakosztować Polek. No i po prostu coś tam chyba nie wyszło, nie wiem o co tam chodziło. W każdym bądź razie zgwałcili tą prostytutkę. No i oczywiście później się dziwili, o co w ogóle chodzi, jak można zgwałcić prostytutkę. To też w naszej polskiej sferze politycznej
tak,
było
ale
już.
To jeszcze świętej pamięci Andrzej Leper pytał się, jak można zgwałcić prostytutkę,
dokładnie,
jeżeli
dokładnie.
Dobrze pamiętam.
Także takie rzeczy się dzieją.
No dobrze, i teraz...
Jeszcze jedna rzecz jest taka, że w Korei jest to aż do tego stopnia w ogóle zorganizowana i normalna sprawa, że często w samych firmach, w głównych siedzibach jest tak, że na przykład w weekend albo w piątek wieczorem sprowadza się różnego rodzaju panie po prostu do audytorium, czy do sali konferencyjnej z dużym stołem, gdzie te panie po prostu na stole sobie tańczą skąpo, mężczyźni Oczywiście męska część pracowników za majteczki wrzuca koreańskie wony i tego rodzaju rzeczy. To się normalnie dzieje w firmie.
Fascynujące. Wszystkim polecam pracę w koreańskiej firmie, szczególnie mężczyznom zainteresowanym rozrywkami tego typu. No dobrze, ale jeszcze jest też problem przemysłu rozrywki.
Tak, było właśnie niedawno była taka bardzo głośna sprawa, że jedna ze wschodzących gwiazd popełniła samobójstwo i po sobie zostawiła list, w którym dokładnie opisywała, w jaki sposób była wykorzystywana seksualnie, po prostu jako niewolnica seksualna. Wiadomo, że koreański rynek ten rozrywki jest bardzo konkurencyjny. Tutaj naprawdę trzeba od dziecka uczyć się tańczyć, śpiewać, wyglądać, przechodzić operacje plastyczne, uczyć się mówić to, co trzeba mówić i tak dalej. Często te gwiazdy po prostu... Ja po prostu nikogo nie rozpoznaję, bo mi się wydają wszystkie osoby takie same, mniej więcej powiedzmy. No i okazało się, że w tym liście ona opisała, że po prostu to jest tak, że producenci wymieniają się z polecenia dziewczynami po prostu w ten sposób, jako na zasadzie jakiejś tam favor, czyli...
Przysługi,
dokładnie. Czyli po prostu polecają jakąś dziewczynę, o, ta jest dobra, weź sobie, dzwonią do tej dziewczyny i ta dziewczyna musi pójść do jakiegoś tam starszego gościa, producenta i po prostu... Za darmo, tak naprawdę.
Musi się oddać.
Musi się oddać, no. I niektóre dziewczyny tego nie wytrzymują, no i właśnie ta dziewczyna skończyła odbierając sobie życie.
Tak. No i ostatni przykład właśnie też w polityce w USA. Rzecznik prasowy rządu złapał jedną ze swoich, wolontariuszek za pupę i potem tłumaczył się, że tylko... złapał ją w pasie, bo chciał ją zachęcić do dalszej...
Doskonałej pracy, żeby dalej robiła taką dobrą pracę. W ogóle to była dziewczyna, która była Amerykanką, tylko że po prostu pochodzenia koreańskiego, tak. Znała język koreański. No i oczywiście, jeżeli ta osoba byłaby Koreanką stuprocentową, to by absolutnie nigdy nie wyszło to na jaw. Natomiast to była Amerykanka, więc ona oczywiście od razu się wzburzyła i wszystko, po prostu zrobił się z tego skandal. I właśnie tak jak mówisz, że śmieszne było to, że on się po prostu tak tłumaczy, no rzecznik prasowy rządu koreańskiego na wizycie w USA tłumaczy się właśnie tak jak mówi, że w ten sposób, że on tylko ją zapał w pasie i chciał ją trochę tutaj jej pomóc, tak? Dać jakiejś energii w ogóle, życzliwie ją zapał w tym pasie. I o co chodzi?
Ja chciałbym tylko przypomnieć wszystkim naszym słuchaczom, że obecnie prezydentem Korei jest kobieta, więc jakby całe tło tej kobiecej prezydentury w ogóle ma tutaj się świetnie do tego, że jej rzecznik prasowy maca kobiety.
Tak. Ale tego rodzaju rzeczy wychodzą non-stop i to właśnie nie tylko polityka, ale właśnie naprawdę poważani ludzie w biznesie, w polityce, w rozrywce, na wielkim przemyśle w Korei, po prostu non-stop to się dzieje i to nie jest nic takiego strasznego, prawda? To jest normalka.
Tak, ja myślę, że wspomnę tutaj też o tym, co miało miejsce niedawno u mnie w pracy. Jeden z przełożonych poprosił mojego kolegę, innego obcokrajowca, o numer telefonu. Znaczy, to było podczas tej kolacji służbowej, gdzie wszyscy już mieli, że tak powiem, promile alkoholu we krwi. I poprosił mojego kolegę, żeby podał mu numer do jednej dziewczyny Chinki, która jest bardzo atrakcyjna, ale pracuje w innym zespole, w drugiej części Seulu. Poprosił o numer. Ten kolega Hindus powiedział, że nie może podać numeru, więc jego przełożony zadzwonił do tego drugiego zespołu, w którym pracuje ta Chinka. Poprosił jej mentora o to, żeby dostał jej numer telefonu. Oczywiście koreańska męska przyjaźń
zadziałała.
I nie tylko przyjaźń, bo on jest jakby też wyższy rangą, więc zadziałała, utrzymał numer telefonu, zadzwonił do tej Chinki i zaczął jej po prostu opowiadać, jak ona jest piękna w ogóle, że super ma ciało i w ogóle, i to wszystko pod wpływem alkoholu. Przez 15 minut.
No właśnie, pod wpływem alkoholu, czyli wszystko można wybaczyć.
Tak, i to jest w ogóle, i nie ma w ogóle na ten temat rozmowy do dzisiaj.
Dokładnie. No dobrze, a teraz jak Koreańczycy w ogóle mówią o seksie, tak? No bo z jednej strony mamy ten bardzo rozbudowany przemysł usług seksualnych, usług erotycznych, a tak na co dzień?
No właśnie, ja myślę, że tutaj musimy podzielić to na dwie części. Musimy podzielić to na kobiety i mężczyzn. Ja mam w pracy nie tylko dosyć duży kontakt z mężczyznami i to jak mężczyźni mówią o seksie, to myślę, że nie odstaje od tego, jak mówią o tym ludzie, mężczyźni w Europie czy na Zachodzie, w Stanach Zjednoczonych. jest, rozmowa jest bardzo otwarta między mężczyznami, jest rozmowa o dziewczynach, komentowanie dziewczyn na ulicy, bardzo często komentujemy dziewczyny właśnie z kolegami gdzieś tam wyjeżdżając na podróż służbową, czy gdziekolwiek. Komentujemy dziewczyny oglądając zdjęcia w telefonie, czy gdzieś tam w telewizji. Rozmawia się na temat seksu. Ostatnio też moi koledzy zapytali mnie, co to jest bukake. Nie wiem, czy wiesz, co to jest bukake. W ogóle to nazwa się wzięła z japońskiego rodzaju udon, czyli tego makaronu grubego takiego. Mhm. Bukake to jest taki bardzo gęsty, biały sos.
Już mam jakieś dziwne skojarzenia.
Tak. A bukake w powiązaniu z seksem, z uprawianiem seksu, to jest...
Nie powiedzieć. Pomogę ci teraz.
Tak, to jest jakby... Robienie, nie wiem, jak to zrobić. Wytrysk na twarz kobiety przez kilku mężczyzn. I to jest bardzo często można takie właśnie sceny zobaczyć w azjatyckich filmach pornograficznych, szczególnie japońskich. Właśnie moi koledzy z pracy pytali się właśnie, co to jest bukake, i potem żartowali, że muszą spróbować tego ze swoimi dziewczynami, więc generalnie mężczyźni mówią o tym bardzo otwarcie, ale tylko wśród mężczyzn, nigdy nie otworzyli się powiedzieć o tym kobiecie.
A ja właśnie się nie zgadzam, może dlatego, że jestem obcokrajowcem, ja też właśnie tego rodzaju historii mnóstwo się nasłuchałam. Faktycznie, nie mówią tego nigdy w towarzystwie kobiet, natomiast nie wiem, mnie chyba uważają za jakiś w ogóle osobny stwór, ni kobietę, ni mężczyznę, ni Koreańczyka, więc naprawdę czują się w moim towarzystwie bardzo swobodnie, tym bardziej, że ja tego jakoś nie za bardzo komentuję, jakoś tak gniewnie do tego nie podchodzę, więc też nasłuchałam się bardzo, bardzo dużo tego rodzaju historii. Natomiast ze strony kobiet przyznam się, że, no nie wiem, być może dlatego, że ja nie mam jakby dużo przyjaciółek Koreanek, ale nigdy na ten temat nie rozmawialiśmy. Nie wiem, czy ty rozmawiałeś z Koreankami?
Wiesz co, ja pytałem moich koreańskich też znajomych, pytałem też koreańskich znajomych o to, jak czy dziewczyny o tym rozmawiają, czy ci znajomi koreańscy rozmawiają o tym ze swoimi dziewczynami, czy z koleżankami. Nie, absolutnie nie poruszają takich tematów. Nie wiem, jak to jest w środowisku czysto takim kobiecym. Nie wiem, nie mam takich na tyle bliskich koreańskich koleżanek, które by mogły powiedzieć o tym, czy rozmawiają ze swoimi koleżankami na temat seksu. Myślę, że przerwijmy na chwilę i zamówmy kolejną szklankę kawy.
Dobra.
Chogyo, czyli... China, Americano,
Tygun.
Kamsamida. No i powracamy.
Tak, powracamy. Tak, czyli właśnie, jeżeli ktoś ma spostrzeżenia, czy może ktoś rozmawiał z Koreankami na temat seksu, to prosimy się dzielić w komentarzach. Bardzo, bardzo chętnie skorzystamy z wiedzy naszych słuchaczy. No i teraz tak, bo wiadomo, że mamy ten taki dosyć taką zgodę w ogóle na te wszystkie usługi seksualne, firmowe, prostytucja i tak dalej. I jak rządy w ogóle do tego czegoś się podchodzą, tak? No bo jednak muszą zdawać sobie sprawę, że takie rzeczy mają miejsce.
Znaczy ja w ogóle mam wrażenie, ja odniosłem wrażenie, odkąd jestem w Korei i zacząłem trochę rozumieć bardziej to środowisko, że koreańskie kobiety jakoś przymykają na to oko, że gdzieś tam jest to takie przyzwolenie na to, co się dzieje w świecie mężczyzn, że kobiety mieszkające, które są zamężne i mają dzieci, to siedzą z tymi dziećmi, zajmują się domem. Mężczyźni bardzo często wracają późno do domu i te kobiety, myślę, że mają wyłączają sobie to całe zainteresowanie tym, co się dzieje z ich mężami poza pracą, poza domem. Bo gdyby chyba nie wyłączyły tego myślenia o tym, to by zwariowały, bo to na jaką skalę to się dzieje. I nie chcę mówić, że wszyscy Koreańczycy tutaj są...
Na pewno nie.
Na pewno nie, ale dużo jest tej zdrady, dużo jest osób korzystających z tych usług. Ostatnio też była taka sytuacja niedaleko mojego domu, kiedy była jakaś sprzeczka z taksówkarzem i było dwóch panów i były dwie panie. I zaczęli się kłócić z taksówkarzem ci panowie i te kobiety były przy tych panach razem, ale nagle przyjechała policja, żeby, bo ktoś wezwał policję i przyjechała policja i ci panowie powiedzieli, żeby te kobiety sobie poszły.
No dokładnie.
I chyba chodziło o to, że te kobiety nie są żonami, bo gdyby były żonami, to pewnie by tam poustawiały wszystkich równo do pionu, jak to koreańskie adżumy.
Dokładnie. Ja też znam tego, wiesz, teraz jak dostaje się na przykład mandat za przekroczenie prędkości, to też nie widać osoby, osoba, która siedzi na siedzeniu obok, jest zawsze zamazana. Dlatego, że tego rodzaju mandaty po prostu jak przychodziły do domu, to tam jest wszystko napisane, gdzie takie zdjęcie było zrobione,
o której godzinie
i tak dalej.
No i
tak
widać
dalej.
Tą osobę było...
Było widać osobę, więc od razu żona wiedziała, że coś jest nie tak. Ja myślę, że w ogóle ta cała sytuacja właśnie akceptacji tych koreańskich kobiet polega na tym, że w Korei jest ten taki związek jest bardzo taki funkcjonalny, ja bym powiedziała. Czyli mężczyzna ma zarabiać pieniądze, ma opiekować się domem właśnie od tej strony finansowej, a kobieta ma tymi finansami zarządzać, opiekować się dziećmi. No i generalnie oni tak naprawdę żyją takim życiem rozłącznym, ja bym powiedziała. Mężczyzna pracuje cały dzień, opiekuje się dziećmi w znikomym stopniu. Kobieta też wie, że tego rodzaju zaciśnianie więzi, dzięki właśnie, nie wiem, doświadczaniu tych usług seksualnych razem w grupie, jest częścią pracy mężczyzny. Ja w ogóle mam taką historię do powiedzenia, że rozmawiałam w ogóle na ten temat ze swoją teściową, no ja jej mówię, że tego rodzaju zachowanie za granicą mogłoby po prostu prowadzić do rozwodu. Ona nie mogła się nadziwić. Ale przecież to jest takie głupie w ogóle. Że jak to, jak można się w ogóle z tego powodu rozejść? To jest przecież bez sensu zupełnie. Także miałyśmy na ten temat bardzo ciekawą dyskusję. Ciekawe też jest to, że zdrada nie tylko dotyczy mężczyzn, ale jest też dużo kobiet, które najzwyczajniej w świecie nudzą się w domu. Mężczyźni są gdzieś w pracy. I one po prostu znajdują sobie innych mężczyzn, być może bardziej sytuowanych, którzy nie pracują albo którzy mają swoje własne firmy. I oni po prostu, one po prostu spotykają się z tymi mężczyznami i również właśnie dochodzi do tego rodzaju zdrady. Ponadto są takie specjalne instytucje też dla pań. Nie wiem, czy słyszałeś.
Tak, słyszałem o tym, że właśnie bogatsze panie często się udają do klubów z mężczyznami. Niektóre często też się spotykają po prostu z innymi panami, bo może z pracy. Tak, dokładnie. Ale chyba się o tym wspomniałeś.
Tak, już mówiłam przed chwilą. Natomiast z tymi klubami, to jest tak, że właśnie trzeba kobiety takie, są to kobiety zamożne, znudzone życiem, już wszystkie futra sobie pokupowały sobie wszystkie torebki Louis Vuitton i teraz właśnie mają chęć na coś więcej. I nie ma tych domów tak dużo dla pań, ale to są takie tacy żigolacy, powiedzmy, którzy tam tańczą, tak jak Chip Dale,
Go-Go Boys.
Tak, dobrze, Go-Go Boys, czy czegoś, nie wiem.
Chip and Dale'si chyba, tak?
Tak, Chip and Dale'si. No i po prostu z takim mężczyzną również, takiego mężczyznę również można sobie właśnie zamówić na noc. Czyli panie sobie też nie pobłażają.
Tak, no ale jakby powiedzmy też o tym, jak to jest w takim normalnym życiu, jak to Koreańczycy... Cały czas mówimy o tej takiej strefie bardzo intymnej, seksualnej,
o bulwersującej
czerwonych ulicach, czerwonych latarniach. Mhm. No ale jak się Koreańczycy zachowują normalnie, jak spotyka się pary w metrze, czy w autobusie, czy na ulicy, to wygląda zupełnie inaczej. I jeszcze do niedawna, myślę, że teraz już trochę to się zmieniło, ale jeszcze do niedawna bardzo trudno było zobaczyć kogokolwiek w metrze, trzymającego się nawet za ręce, no może za ręce się trzymali, ale dającego siebie buziaki, czy...
No to ja pamiętam, że 10 lat temu, powiedzmy, czy 9 lat temu, kiedy ja chodziłam z moim obecnym mężem, no to on po prostu miał naprawdę duży problem, żeby mnie nawet za tą rękę chwycić, a już nie wspominając w ogóle o buziakach. Także to było takie bardzo, bardzo charakterystyczne i dla mnie bardzo dziwne. No teraz już z tym problemów nie ma, także ta społeczna, ta obyczajowość Koreańczyków też się trochę zmienia.
I to też jest trochę fascynujące, że Koreańczycy jakby publicznie, nie wiem, czy wstydzą się, czy jakąś taką zachowują normę nieokazywania uczuć publicznie, natomiast po prostu w tych love motelach, czy gdzieś innych miejscach, to po prostu wchodzą w nich takie zwierzaki i po prostu bzykają się jak króliki, no, tak jak się
nie
mówi
wiem,
tutaj.
Nie wiem, skąd wiesz, ale okej.
Wiem.
Wiesz, okej. Okay. No w każdym razie tak, jest taka, tak samo jak ja właśnie wspomniałam o tych kawiarniach czy zakładach fryzjerskich, że jest taka właśnie powierzchowność, pod którą bardzo trudno zauważyć ten cały, powiedzmy, no nie chcę tego nazywać brud, ale tą taką cielesność, tak? Natomiast na zewnątrz właśnie są kobiety, które są zakryte w ogóle od szyi po nie wiem, nogawki. A jak już mają spódniczki i wchodzą po schodach, to oczywiście tymi swoimi torebkami Prady czy Louis Vuitton od tyłu zakrywają się. To jest też bardzo częste. Też są w ogóle petycje, żeby schody nie były budowane tak na przestrzał. Na przykład naciągnąć on koło mnie taki strumyk i przepływa przez Seul. No i tam właśnie te schody były takie na przestrzał. No i oczywiście jakieś tam kobiety były zbulwersowane, bo mężczyźni sobie oglądali od spodu. Co tam widać pod tymi spodniczkami i te stopnie były też jakby zabite.
Tak, i myślę, że też możemy wspomnieć o Monice, która ostatnio tak. była, naszej przyjaciółce, która ostatnio była u lekarza i ze swoim dzieckiem i pielęgniarka jej non-stop poprawiała ramionczko, bo jej za nisko opadło, bo gdzieś tam pokazało się za dużo dekoltu.
Tak, Monika w ogóle to określiła, że no tam i w ogóle 40 razy będzie to ramionczko poprawiła, no to dziecko mi się płacze, w ogóle 40 stopni gorączki, a ta pielęgniarka w ogóle mi 40 razy ramionczko poprawia. Tak. Czasami, żeby lekarz nie zobaczył, nie wiem, obojczyka, tak, kawałku.
No to tak, do pracy też kobiety nie mogą odchodzić z odkrytymi ramionami, z za dużym dekoltem, chociaż to też z drugiej strony jest dosyć fascynujące, bo u góry są zakryte, ale spódniczki mają krótsze niż
dokładnie,
po prostu...
To jest coś dziwnego, że te nogi jednak nie,
tak,
wiem,
nogi nie są chyba seksualne
tak.
dla Koreańczyków.
Ale wyobraź sobie, to jest w ogóle straszne w lecie, że właśnie nie można tych ramion mieć odkrytych, czyli na przykład jak ja idę sobie z koszulką na ramionczka, nawet jak jest ta koszulka jakaś z kołnierzykiem, taka bardziej profesjonalna powiedzmy, no to muszę jakiś speter założyć, żeby mi tych ramion w ogóle nie było widać. To jest masakra, wiesz, 30 parę stopni, w ogóle wilgoć 80 stopni, no ale nie trzeba ten sweterek założyć.
No tak, ale cały czas z drugiej strony jest są te teledyski w telewizji, gdzie panie tańcują po prostu z gołymi nogami, z cyckami na wierzchu prawie, z wielkimi dekoltami, obcymi
spódniczkami. Atakują kroczem.
Tak, tak samo jest z klipami z mężczyznami, gdzie biegają na gołych klatach, wyginają się, przyjmują najróżniejsze pozy. No,
jest prostu... taka dwulicowość, czy dwubiegunowość w ogóle.
Tak, taka obłuda.
Trochę obłuda,
Taka obłuda tego wszystkiego w ogóle. To jest tak naprawdę... Chyba bardziej mi się podoba od tej strony Japonia, bo w Japonii wszystko jest takie jakby oczywiste, że są seks shopy wielkie, są wielkie witryny seks shopów
na ulicy. Nikt tego nie ukrywa.
Ostatnio byłem w Nagoi, właśnie są po prostu plakaty, że są takie pokoje, gdzie wynajmuje się panie na ulicach, zachęcają do tego. To wszystko jest takie jakby oczywiste, oficjalne. Natomiast w Korei...
Jest częścią życia. Oni tak, przyjmują, że jest to częścią życia i nie wstydzą się tego.
Tak, a w Korei jest tak, że wszyscy to robią, ale nikt o tym stara się nie mówić.
Tak, wszystko jest takie pod przykrywką. Porządek musi być.
Tak.
No dobrze, ale czy to jest, myślę, że to jest jakaś, nie wiem, no u nas może, nie wiem, nie jest to aż tak rozbudowany system, powiedzmy, tych usług seksualnych, usług erotycznych, ale czy myślisz, że jest tak naprawdę inaczej?
Myślę, że nie jest inaczej. Znaczy, myślę, że jest inaczej w kwestii mówienia o tym, w kwestii rozwiązywania tego problemu, ale nie jest inaczej w kwestii zachowywania się całego społeczeństwa. Mm-hmm. Czyli w Polsce ostatnio była też taka historia, słyszałem wczoraj w radiu, o policjantach, którzy podobno korzystali z usług prostytutek, tirówek dosłownie mówiąc.
No proszę.
I był wielki skandal na ten temat. Mają ich podobno rozliczać z tego jako normalnych obywateli, nie jako policjantów.
Aha. No właśnie, w Korei to chyba polega na tym, że właśnie ten przemysł erotyczny czy usługi to jest właśnie część bardzo taka integralna życia Koreańczyków. Że to nie jest coś, co robi się wyjątkowo, jest to część, no nie wiem, tworzenia jakichś tam, nie wiem, więzi biznesowych. I to było w tej kulturze przez lata, przez dziesiątki lat, jeżeli nawet nie od tam chyba XIX wieku, z tego co pamiętam. Także to jest taka norma tak naprawdę. To nie jest coś takiego brudnego, wyjątkowego, o którym się szepcze gdzieś tam pod, na rogu, tylko po prostu ukrywa się to, ale jednocześnie każdy wie, że każdy to robi.
Tak, dokładnie. Myślę, że chyba bardzo efektywnie wyczerpaliśmy ten temat.
Mamy nadzieję.
Mamy nadzieję. Jeżeli macie jakieś pytania, czy jesteście zainteresowani korzystaniem z pewnych usług, myślę, że możemy w miarę...
No nie, za Alfonso to ja nie będę robić.
Myślę, że możemy udzielić informacji.
Tak, a jeżeli ktoś ma właśnie może ciekawe doświadczenia z tego rodzaju sprawami, to również prosimy o dzielenie się. Będzie to też jakby ciekawe dla naszych słuchaczy.
Tak, również jeżeli ktoś by mógł powiedzieć dla porównania o tym, jak to się dzieje w innych krajach, czy w Europie, czy nie wiem, na południu Ameryki, czy w Afryce.
Dokładnie. No, a w następnej audycji będziemy w ogóle kontynuować ten wątek miłości po koreańsku. Tym razem jednak podejdziemy
do tej romantycznej strony,
tak. Czyli jak Koreańczycy randkują, jak wychodzą ze sobą, jak spotykają się.
Jak są swatani. Myślę, że możemy wspomnieć też o całych firmach zajmujących się swataniem, tak. Organizowaniem ślubów.
No i później po ślubie co się dzieje, jak te związki wyglądają już po kilkunastu latach.
Tak, i tyle.
Zapraszamy gorąco. Dziękujemy za wszystkie komentarze, również odnośnie naszego języka polskiego. To zawsze, zawsze dobrze nauczyć się czegoś nowego.
Tak, i na koniec chcielibyśmy też przeprosić za hałasy w tle, które dzisiaj mogły wydawać się bardzo dotkliwe, ponieważ przenieśliśmy się na pierwsze piętro naszego studia.
Myśleliśmy, że będzie lepiej po prostu.
U góry było dużo adżum, które intensywnie rozmawiały na różne tematy. Także zapraszamy wszystkich serdecznie i do usłyszenia już za...
Dwa tygodnie.
Zapraszamy.
Okay.